Dzień dobry, moim gościem jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Witam panie ministrze.
Witam panie rektorze, kłaniam się państwu.
W środę 17 września, czyli tydzień temu, Senat przyjął projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu. Będzie podpis prezydenta pod tą ustawą. Pytam się, bo ludzie nas pytają, no dostają już rachunki.
Ja nie mogę mówić, czy pan prezydent coś podpisze, czy zawetuje, bo to jest wyłączna prerogatywa głowy państwa. Dzisiaj pan prezydent wraca, jutro będziemy na pewno rozmawiać i na pewno pan prezydent podejmie taką decyzję, żeby Polacy nie mieli wysokich rachunków. O tym zawsze mówił, będzie się tego trzymał i zresztą ta inicjatywa pana prezydenta ustawodawcza, panie kiedy przekazał ustawę de facto jeden do jednego rządową, a rząd nie chciał nad nią pracować, pokazuje, że pan prezydent jest za tym, żeby były niskie rachunki dla polskich rodzin.
Panie ministrze, ale pan odpowiada, nie mogę powiedzieć, będzie tak czy inaczej, po czym pan mówi, pan prezydent jest za tym, żeby były niższe rachunki. To w gruncie rzeczy znaczy, że prezydent podpisze.
No ale to nie jest moja decyzja. Ja mówię o pewnej logice założeń i logice decyzji pana prezydenta i postępowania pana prezydenta.
Rozumiem, że tak. Dzisiaj prezydent wraca, jutro będzie decyzja. Jutro, no...
Znaczy jutro na pewno będziemy na ten temat z panem prezydentem rozmawiać, być może nawet jeszcze dzisiaj.
Nawet może dzisiaj. A co z 800 plus dla Ukraińców? To jest drugie pytanie, które pewnie wiele osób zastanawia, bo oczywiście część z postulatów pana prezydenta została uwzględniona. Część nie, mówię oczywiście o zakazie promocji symboli banderowskich.
Nie ma żadnych wątpliwości, że pan prezydent Nawrocki swoim wetem zmusił rząd do tego, żeby zaczął pracować i żeby ograniczył świadczenia dla Ukraińców, tych, którzy na przykład nie są w Polsce, ale czasami bywają, tych, którzy nie pracują, nie płacą podatków i tak się stało z 800+. To 800+ będzie uszczelnione. Oczywiście to jest jeszcze kwestia czasu, bo tak ta ustawa zakłada, ale także będzie doszczelnione 800+ nie tylko dla Ukraińców, ale także w ogóle dla obcokrajowców.
W ogóle dla cudzoziemców, tak.
Więc to jest ważne, czyli 800+ dla tych, którzy...
Czyli macie sukces.
Tylko dla tych... No, gdyby, panie rektorze, bardzo proste, gdyby nie było weta, to ta ustawa weszłaby bez doszczelnienia 800+, a ten rząd by nic w tym zakresie nie zrobił, bo nie zrobił nic przez półtora roku. To jest ewidentny sukces prezydenta.
No ale można powiedzieć, wszystkiego pan prezydent nie uzyskał, więc będzie... Zakłada pan, że może być podpis, rozumiem, że to jest wyłączna prerogatywa prezydenta.
Dziękuję, panie rektorze.
Czy pana zdanie może być ten podpis?
Znaczy wszystko jest tutaj na stole. No, ja znowu, no to jest jeszcze bardziej delikatna sprawa, dlatego że najpierw było to weto, były te zapowiedzi pana prezydenta, była też i jest w Sejmie inicjatywa wciąż ustawodawcza pana prezydenta. Pamiętajmy, że ta ustawa jest tylko na 6 miesięcy, bo ona jest tylko do marca i niewątpliwie i w zakresie 800+, i w zakresie również świadczeń zdrowotnych mamy do czynienia z wycofaniem się z rządu, z tej indolencji zupełnej i jakby nie robienia nic. Bo i 800+ jest doszczynione i w zakresie świadczeń ograniczony został koszyk świadczeń, czyli mówiąc krótko,
rząd
konkretne świadczenia, które nie będą udzielane Ukraińcom. Proszę?
Rząd mówi, myśmy nad tym pracowali, wszystko było przygotowywane. No, panie, to nie jest tak, że prezydent nas zmusił.
Jak słyszę rząd, że pracuje, to po pierwsze mam duże wątpliwości, po drugie jak słyszę, że nad tym pracowali, to dlaczego tego nie wprowadzili, to trochę mi się przypomina taka opowieść chyba Donalda Tuska i całej Platformy Obywatelskiej, który mówi, że my już w szufladzie mieliśmy 500+, ale jak się odwołujemy do ich wypowiedzi, to mówili, że tego się nie da, bo pieniędzy nie ma i nie będzie. I tak było w przypadku ustawy ukraińskiej. Gdyby chcieli to zrobić, to zrobili. Nie chcieli tego zrobić, prezydent ich do tego zmusił.
No i pytanie oczywiście o pytanie przejście od słów do czynów. Znowuż dzisiaj w nocy było zablokowane kolejne duńskie lotnisko. Pytanie, będziemy przechodzić od słów do czynów, czy będziemy tylko grozić Rosjanom?
Ja myślę, że my najpierw musimy wypracować polityczną, poważną, jednolitą i konsekwentną odpowiedź całego sojuszu. To znaczy w ramach uruchomionego artykułu 4, czyli konsultacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, uruchomionych z naszej inicjatywy, musimy mieć jasne stanowisko najlepiej wszystkich
nie
państw
mamy
sojuszu.
Jeszcze?
Moim zdaniem, oczywiście wypowiadają się poszczególni przywódcy, liderzy państw NATO, ale to stanowisko musi być bardzo jasne i to musi być stanowisko całego sojuszu. No, oczywiście każdy kraj podejmuje też indywidualne, suwerenne decyzje. Ja wiem jedno, że jeżeli będzie jasność i jednolitość po stronie sojuszu i będzie determinacja i będzie konsekwencja, to myślę, że to będzie bardzo czytelny sygnał dla Rosji. Natomiast ta konsekwencja musi być nie tylko w wymiarze militarnym, czyli to, co jest przedmiotem działań NATO, ale także w wymiarze gospodarczym, a tutaj mamy duży problem. Bo na przykład nie ma żadnych ruchów, jeżeli chodzi o zamrożone aktywa rosyjskie, a to by było bolesne dla Putina i putinowskiej Rosji. Przecież te aktywa można by było odmrozić.
No ale to nie NATO oczywiście, to muszą podjąć
Ale to są kraje, które są również w NATO i to są kraje, które są naszymi partnerami w Unii Europejskiej. Dlaczego tego nie robią? Nie wiem. Moim zdaniem te pieniądze powinny być odmrożone i przeznaczone przede wszystkim na dozbrojenie NATO, przede wszystkim na wschodnią flankę, ale także na przykład na pomoc Ukrainie. No bo na co czekają te pieniądze? Na to, że powrócą do oligarchów rosyjskich, do rosyjskich spółek, do Putina, do Rosji? No przecież to jest absurdalne. No i Mercosur, ktoś może powiedzieć, że to, no, ale nie to ma nie, nic wspólnego.
To jest rolnictwo, to jakby co ma to wspólnego ze strzeliwaniem rosyjskich samolotów? A już panie ministrze,
ale mogę wytłumaczyć, jakby pan mi, panie redaktorze, da no 30-40 sekund.
30 sekund pan.
Bardzo proszę.
Bardzo proszę, startuję. Rosyjskie
nawozy trafiają do państw Mercosur, gdzie na tych nawozach produkowana jest żywność. Ta żywność ma trafiać do Unii Europejskiej. Unia Europejska, czyli my, mamy płacić za tę żywność, a państwa Mercosur mają płacić za nawozy rosyjskie, na których ta żywność jest produkowana, czyli krótko mówiąc, bypassem. Środki z Unii Europejskiej trafiają do ruskiej gospodarki i mogą tam być wykorzystane na zdrobnienia. Bardzo prosty mechanizm.
To jest bardzo długa droga, ale nie widzę bezpośredniego związku między zwycięstwem Ukrainy i zestrzeliwaniem samolotów a Mercosurem.
Panie redaktorze, ale ten związek właśnie nie możemy patrzeć tylko wyłącznie na to, czy F-16 czy 35 będą zestrzeliwać rosyjskie samoloty, czy nie.
Jeżeli ale rozumiem, my że pana zdanie powinny zestrzeliwać, jeżeli będzie taka konieczność.
Ja uważam, że jeżeli będzie wypracowane jednolite stanowisko i będą agresywne działania na to, to my musimy odpowiedzieć symetrycznie. Natomiast są różne inne także sposoby, żeby wypychać na przykład te prowokacje rosyjskie. Szczególnie mówię tutaj o samolotach, bo są takie możliwości taktyczne i techniczne po stronie sił NATO, żeby także wypychać tego rodzaju, czy reagować niekoniecznie w sposób ten najbardziej drastyczny, aczkolwiek nie można też takich okoliczności wykluczyć.
Podobała się panu wypowiedź, panie ministrze, wypowiedź ministra i wicepremiera Radosława Sikorskiego, który mówił twardo, bardzo o skamleniu Rosjan.
Wie pan, jak słucham
pani ministra... pani premier Beacie Szydło się podobała.
Jeżeli słucham pana ministra Sikorskiego, to oczywiście ta wypowiedź była taka twarda, był zdecydowany, ona była krótka, zwięzła, można powiedzieć bardzo konkretna, tylko ja przypominam sobie, co pan minister Sikorski mówił na przykład w 2008 roku, kiedy świętej pamięci prezydent przestrzegał przed rosyjskim neoimperializmem. Wtedy, kiedy przestrzegał pan premier Kaczyński...
Pan ma świetną pamięć, ale ja przypomnę, że Donald Trump też mówił różne rzeczy.
Ale Donald Trump nie jest polskim ministrem spraw zagranicznych i nie jest, że tak powiem, środowiskiem politycznym. Ale dlaczego o tym mówię? Okej, bo ktoś powie, pamięć słonia, będziecie to wypominać. Tylko panie redaktorze, szanowni państwo, ktoś wtedy widział, mówię tutaj i o prezydencie Kaczyńskim, i o prezesie Kaczyńskim, wówczas premierze, dalej i widział, do czego może prowadzić brak reakcji na neoimperialną politykę Rosji. Nie, to nie jest łubudum, to są fakty, panie redaktorze.
Ale panie ministrze, rozmawiamy
teraz... A dzisiaj ci sami ludzie mówią językiem Jarosława Kaczyńskiego i świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. No dlatego się cieszę, tylko trochę nie w czas.
Kropka, żegnamy się z uszami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24. Tam będę już za chwilę pytania od naszych słuchaczy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych i na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Panie ministrze, bardzo proszę, są pytania. Proszę wylosować dwie koperty od razu dwie, jedna i druga. I proszę mi oddać kulę, żeby pan nie przywłaszczył sobie i nie...
Nie, broń Boże. Rozumiem, już mogę otworzyć.
Tak, proszę otworzyć
pierwszą kopertę. Czyli jestem środką Marysią i jestem jednocześnie
odpowiadającym. Twórcą i tworzywem, jak mówił bohater.
To rejs.
Brawo, no tak bardzo celnie, ale nie pytamy, nie przepytujemy, to nie jest jeden z 10.
No to płyniemy w ten rejs, tak, panie redaktorze?
Tak, płyniemy.
Czy chciałby pan być premierem w kolejnym rządzie Prawa i Sprawiedliwości?
Chciałby pan?
Wie pan, no każdy ma jakieś ambicje, ale ja dzisiaj nie mam, myślę, że jest
nie
wielu
ma pan
więcej.
Ambicji?
Nie, ja mam ambicje, każdy ma. Chciałby. Proszę mi dać dokończyć. Każdy chciałby sprawować ważne funkcje, ale do funkcji trzeba także dorastać i trzeba stawać w odpowiedzialności. I myślę, że jestem na takim etapie mojego życia, moich zawodowych zajęć, że bardzo wiele wciąż się uczę. I myślę, że to jest droga,
no to
która...
No jaką pan miał ambicję? Może jakieś ministerstwo, by pan marzył, jakieś takie...
No tylko w polityce
konkretne...
zawsze... Ja bardzo lubię te pytania o ambicje, bo one bardzo, bardzo rozgrzewają emocje i one później bardzo rezonują w przestrzeni publicznej. Ja powiem tak, polityka to jest gra drużynowa. Jeżeli ktoś to rozumie, to może zajść daleko. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to może być bardzo efektownym, że tak powiem, aktorem jednego sezonu. Ja bym chciał być jednak... bo takie mam plany, takie mam ambicje, żeby na tej scenie politycznej być dłużej niż jeden sezon, więc trochę więcej pokory, spokoju. Ambicje trzeba mieć, ale trzeba je też realizować w sposób odpowiedzialny i też grać w drużynie.
Czyli nie ma pan planów na najbliższe miesiące?
Najpierw Prawo i Sprawiedliwość za co trzymam kciuki, również na to pracuję, musi wygrać wybory. Mam nadzieję, że tak się stanie. Tutaj nie ma żadnych decyzji. Ja na razie jestem w kancelarii prezydenta i to jest moje zadanie. To trochę jak z Małyszem, wie pan, bo to jest takie pytanie, pamięta pan, wielki skoczek, i on zawsze był pytany,
no,
a co pan robi i tak dalej.
Wieku,
a on mówi...
pamiętam, Małysze.
I on zawsze mówił taką bardzo proste przesłanie miał. Najważniejszy jest ten najbliższy skok.
To jaki jest ten najbliższy?
Najważniejszy to jest to, żeby ta prezydentura, z którą Polacy wiążą, prezydentura pana prezydenta Karola Nawrockiego, z którą Polacy wiążą olbrzymie nadzieje, pokładają tutaj nadzieje, żeby spełniła te nadzieje. Żebyśmy, mówiąc tak kolokwialnie, dowozili razem z panem prezydentem ważne sprawy. To jest trudne, bo prezydent nie ma tak szerokich prerogatyw, jak powinien mieć moim zdaniem. I
a
żeby tych nadziei nie zawieść, bo myślę, że dzisiaj na przykład to wskazanie, że 73% ludzi między 18 a 24 rokiem życia popiera i dobrze ocenia prezydenta Nawrockiego. Ja nie pamiętam takich sondaży i takiego poparcia wśród młodych ludzi dla żadnego polityka. To jest wielka nadzieja, że tak powiem, zaparkowana w Pałacu Prezydenckim i my musimy spowodować, żeby tych nadziei
ja
nie zawieść.
Ja zapytam o prerogatywy prezydenta, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie.
A wracając jeszcze, ja będę robił wszystko, żeby premierem był polityk Prawa i Sprawiedliwości, bo to będzie dobre dla Polski. A to już
Mateusz Morawiecki wrócić powinien, czy ktoś inny?
A to już myślę, że zadecyduje nasze środowisko
Przemysław
polityczne.
Czarnek, ale ma pan
wielu
jakoś...
Wielu mam liderów. Każdy ma swoje wielkie zalety, ale to myślę, że to dzisiaj nie czas, żeby rozdawać karty. To jest najgorsze, co możemy dzisiaj zrobić. To znaczy mówić, kto będzie ministrem, kto będzie premierem, czy pan ma ambicje. No, ja będę, mówiąc wprost, od takich pytań uciekał.
Chcę powiedzieć, że premier z Krakowa nigdy nie został premierem, a prezydent tutaj... Warszawy nie został prezydentem.
Nie będę kręcił w tej sprawie. Dobrze,
bardzo
następne
proszę,
pytanie, tak? Lubię i szanuję pana prezydenta i dlatego ośmielę się zapytać. Czy nie jest to ostatni dzwonek, żeby zrezygnował ze snusów i nie dawał paliwa swoim przeciwnikom politycznym? Ale to jest taka burza w szklance mniej więcej tej wielkości. Jakie to ma znaczenie? To nie jest substancja, która jest zabroniona. To nie są, nie wiem, narkotyki, jak próbowano oszukiwać w czasie kampanii wyborczej. To nie są dopalacze, jak próbowano oszukiwać w kampanii wyborczej. To są środki, to są saszetki nikotynowe, które dostępne są w wielu punktach, w wielu
Panie
miejscach.
Panie ministrze,
można legalnie
ale pan
kupić.
Ma pełną świadomość, że gdyby minister na tej sali wyjął papierosa i zaczął go palić, to też by była afera. No jest to substancja, która jest zdecydowanie niezdrowa. I wiadomo, i wiecie to także w kancelarii prezydenta, że wizerunkowo, tu dopowiadam pytanie naszego słuchacza, wizerunkowo to prezydentowi z całą pewnością nie służy.
No myślę, że tak, no bo chociażby ta rozmowa dzisiejsza, czy ta dyskusja jest taka, że nie służy, ale prezydent robi tyle innych dobrych rzeczy, ma taką dynamikę przez te, no, miesiąc z kawałkiem, że myślę, że to nie ma żadnego znaczenia.
Ale może po prostu...
A nie ma pan wrażenia, panie redaktorze, że ci, którzy próbują zaszkodzić, którzy widzą jakby tę dynamikę prezydenta, którzy widzą to olbrzymie poparcie, mówią, musimy coś znaleźć, musimy go ugryźć, musimy podszczypać. Mogą podszczypywać, a ta, że tak powiem, karawana na czele z prezydentem Nawrockim jedzie dalej. Nie zatrzymają nas, że tak powiem, atakami czy pytaniami o snusy.
Bardzo prostą rzecz. Znaczy, jeśli wiecie, że to szkodzi, jeśli wiecie, że podgryzają, jeśli wiecie, że pieski szczekają, a karawana jedzie dalej.
A tego nie powiedziałem?
Ja tutaj zacytowałem pierwotną wypowiedź. No to pytanie jest proste. Czy nie warto po prostu rozważyć pomocy także medycznej? No to znaczy, to jest żaden zarzut. Odwyk jest elementem normalnej terapii uzależnienia nikotynowego, bo tak się to nazywa.
No ale to jest decyzja pana prezydenta. Jest dynamiczny
ale
czas.
Ale rekomendowałby pan?
Czy ja bym rekomendował? No ja akurat nie palę papierosów, powiedzmy. Nie zażywam tabletek, tych saszetek nikotynowych, więc no ja nie jestem obiektywny w tym zakresie, bo inaczej myślę spojrzałby na to ktoś, kto z jakąś formą tam nałogu, tak jak jest nikotynizm, prawda, czy miał do czynienia. No, trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. No, my robimy swoje. No, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ja w ogóle myślę, że ta dyskusja o tym snusie pana prezydenta, tak króciutko już, no to ma być takie przykrycie tej wielkiej kompromitacji pana Bosackiego i rządu, niestety.
No to już było wcześniej. Było dobre wystąpienie. Sam pan powiedział, dobre wystąpienie Radosława Sikorskiego, więc nie ma co przykrywać.
powiedzmy. Nie, ale to wystąpienie w ogóle nie zmieniło sytuacji, dlatego że po tym wystąpieniu, czy w trakcie tego wystąpienia, rosyjski przedstawiciel przy ONZ-cie właśnie odwoływał się do wystąpienia pana ministra Bosackiego, które no, skompromitowało, niestety, mówię to bardzo już teraz poważnie, Polskę. Jasne, ciszej nad tą trumną, tylko że rząd powinien przeciąć to, a tego nie robi. No i to jest smutne.
Ale zapytam jeszcze o inną wypowiedź. Na pewno ucieszył się pan z takiej mocniejszej retoryki Donalda Trumpa, który już mówi wprost, Ukraina może odbić wszystkie swoje tereny. To jest dobry sygnał dla Ukrainy, dla Polski?
To jest dobry sygnał, dlatego że takie twardsze, bardziej zdecydowane stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc Stanów Zjednoczonych, jest z punktu widzenia polskich interesów, polskiego bezpieczeństwa ważne i jest korzystne.
To początek problemów Putina większych? Powinien się zacząć martwić?
Ja myślę, że Putin będzie się dopiero wtedy martwił, wtedy, kiedy, jak już mówiłem, podejmiemy działania przede wszystkim o charakterze militarnym, to znaczy zbrojenie, jedność NATO, ale z drugiej strony gospodarczym. I tutaj są te dwa aspekty, o jednym już mówiłem, czyli odmrożenie i wykorzystanie ruskich aktywów na dozbrajanie państw NATO i na pomoc Ukrainie, ale z drugiej strony również to, o czym mówił prezydent Trump, no nie dokonywanie zakupów na przykład ruskiej ropy, a niestety no, są państwa, które wciąż w tym zakresie kooperują. No,
Węgry, nie można
jedną ręką walczyć z Rosją, a drugą ręką przekazywać
Węgry,
tam pieniądze.
Słowacja i Turcja to są te trzy kraje i akurat te trzy kraje nie są najbardziej proukraińskie, tak bym powiedział, w NATO.
Zgadzam się, no ale ja mówię o tym, jak powinno być. Czasami, jak nie rozpoczniemy tej dyskusji takiej twardej negocjacji, to tego nie będzie.
Panie ministrze, wspomniał pan o prerogatywach prezydenta. Kiedy zostanie powołana rada przy prezydencie, która będzie pracować nad zmianą konstytucji? Wiemy już, kiedy to się stanie?
Ja myślę, że to są najbliższe tygodnie. Wczoraj nawet na ten temat z jednym z profesorów konstytucjonalistów rozmawiałem. Myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni i ta rada powstanie i ta rada zacznie pracować nad nową konstytucją.
Kto
dla
do niej
Rzeczypospolitej.
Trafi, do tej rady?
No będą tam na pewno przedstawiciele świata prawa, tak? To znaczy prawnicy, konstytucjonaliści, ale myślę, że także powinni trafić tam praktycy. Pewnie będą też przedstawiciele świata polityki, ale no tacy, którzy
ale
mają.
Ale postaracie
coś do tego
się, żeby to było
powiedzenia.
Pluralistyczne środowisko, czy to będzie raczej środowisko skupione wokół Komitetu Karola Nawrockiego.
A co jest złego w środowisku Komitetu Karola
Nawrockiego?
Nie ma nic złego.
Zapytałem pytanie, czy będzie szerzej. To znaczy, rozumiem, że Karol Nawrocki będzie się odwoływał do swojego środowiska, ale pytanie, czy spróbuje zaprosić innych.
To musi być taka grupa ludzi, która będzie potrafiła ze sobą współpracować. Myślę, że tutaj nie będzie chodzić o to, żeby jakby przeciągać dyskusję, żeby, nie wiem, wykazywać, kto jest mądrzejszy i kto ma więcej racji, tylko po to, żeby zapisać. Znaczy ja na to patrzę w ten sposób. Nie może być jednolicie, bo nawet w naszym środowisku są różne poglądy. Na przykład, czy ma być system prezydencki, czy ma być system...
A pana zdaniem system prezydencki,
zdecydowanie
amerykański?
Zdecydowanie prezydencki, dlatego że... I to nie dlatego, że dzisiaj jestem w kancelarii pana prezydenta Nawrockiego. Ja o tym mówię od wielu, wielu lat. Jestem w tym konsekwentny. Jak rozmawiam z naszymi kolegami, niektórzy mają inne zdanie. Pewnie też tacy wejdą do tej rady, czy ludzie ze świata prawnicy, mówiąc krótko. A dlaczego system prezydencki? Dlatego, że dzisiaj Polacy są bardzo mocno przyzwyczajeni do bezpośrednich wyborów. Uważałem, że prezydent ma dużą władzę, chociaż tak wielkiej władzy nie ma. Poza tym mamy bardzo niestabilną sytuację zewnętrzną, a w czasie tego rodzaju przełomów, bo to jest czas przełomów, w którym żyjemy, o tym mówił pan prezydent Nawrocki, potrzebujemy lidera i potrzebujemy sprawnego podejmowania decyzji.
A może chodzi o to, że tak się składa, że od wielu już lat, tak naprawdę od prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, zawsze wygrywają w Polsce konserwatywni politycy, nawet jeśli nie są związani z PiS-em.
No, ale nie mamy zdolności, ani pan, ani ja, zdolności profetycznych. Nie wiemy, kto wygra wybory w 2030 roku. Chciałbym, żeby to był pan prezydent Nawrocki, a jak będzie dalej, też nie wiemy. Środowisko społeczne się zmienia, więc tu nie ma takiej pewności. Chciałbym, żeby tak było, żeby konserwatywni politycy byli na urzędzie prezydenta.
Ja tylko analizuję, jak było, nie analizuję, jak będzie.
No, mieli ci, którzy już siedzieli w pałacu, już dzielili się rolami, kto będzie prezydentem, kto będzie szefem kancelarii, kto będzie szefem gabinetu, no dzisiaj nie są nawet ministrami.
To jeszcze pytanie o edukację zdrowotną. Wypisał pan dzieci z edukacji zdrowotnej,
tak,
czy nie?
Dwoje dzieci, które chodzi, znaczy mam troje, ale dwoje, które chodzi do szkoły już wypisani.
Ale to jest obowiązek? Prezydent was poprosił, żebyście wszyscy wypisali?
Nie, no panie redaktorze, bądźmy poważni. to jest moje zdanie. Jeszcze przed, jeżeli chodzi o młodszego syna, to żona wypisała go wcześniej, zanim pan prezydent, że tak powiem, napisał to tego swojego tweeta, a właśnie córka wczoraj mi, ta starsza, 17-letnia, przysłała informację, że zaniosła to, że tak powiem, oświadczenie.
W zasadzie
mamy.
Dlaczego pan wypisał? Znaczy, co takiego złego jest w tej edukacji zdrowotnej, co spowodowało,
sięgam po telefon, dlatego że jedna z pań posłanek, europosłanek powiedziała, że w ogóle tego nie czytałem, no to żeby było, że jednak czytam, potrafię czytać.
Czytam
to rozporządzenie, czytam to rozporządzenie i podstawy programowe. I dwa elementy. Pierwszy element opisuje, jak zmiany klimatu, uwaga, i degradacja środowiska naturalnego wpływają na zdrowie indywidualne i publiczne. Moglibyśmy powiedzieć, zgadzamy się, tak, degradacja, ale dalej. Wymienia choroby, które mogą być ich wynikiem, w tym zaburzenia psychiczne. Na litość boską. Jakież to zaburzenia psychiczne mają wynikać ze zmian klimatu?
Pan jest lekarzem, specjalistą, zna się pan na zaburzeniach psychicznych?
Ja nie znam żadnego lekarza, który by powiedział, że prawdziwe bądź domniemane zmiany klimatu skutkują zmianami czy zaburzeniami psychicznymi. No naprawdę.
Naprawdę pan nie zna.
I naprawdę pan, nie znam. Ja znam takich ludzi, którym tak namieszano w głowie, na przykład tych z ostatniego pokolenia, którzy uważają, że trzeba się, że tak powiem, przyspawać, czy przykleić do asfaltu, czy trzeba niszczyć dzieła sztuki, oblewając je farbą. Tam następują pewne zmiany, które uważam są niepokojące.
Bo ideolodzy
tak namieszali tym młodym ludziom w głowie, że oni są przekonani, że robią dobrze,
Ale nie ma ocieplenia klimatu, pana zdaniem.
Ale panie redaktorze, czy to jest powód do tego, żeby przyklejać się, jeżeli nawet są.
Nie.
Ja mam tutaj daleko idące wątpliwości, ale nawet jeżeli tak jest, to jest powód do tego, żeby przyklejać się do asfaltu.
Czy nie podoba się
jeszcze
panu
jedna
ten
rzecz.
Zapis?
Jeszcze jeden zapis, żeby nie było tak, że jest tylko jeden przykład. Kolejny zapis. Omawia pojęcia orientacji psychoseksualnej i kierunki jej rozwoju. Wyjaśnia pojęcia związane z tożsamością płciową. To jest czysta ideologia.
Tak? Nie ma skłonności seksualnej?
Tożsamość płciowa? No pan jest mężczyzną, ja jestem mężczyzną, są kobiety i mężczyźni. Oczywiście w sensie biologicznym są takie przypadki.
Jest interseksualność, a transpłciowości nie ma?
Ale panie redaktorze, to wynika z cech biologicznych. Natomiast tu jest mowa o tym, że ktoś czuje się kimś innym niż jest, mimo ewidentnych cech biologicznych.
Ale co tak jakby dzisiaj powiedzieć, są jedyną osobą. Panie ministrze, ale ja dopytam o to. Mm-hmm. Znaczy, kwestionuje pan istnienie osób transpłciowych? Znaczy osób, które
Nie kwestionuję. Ja kwestionuję to, że ktoś będąc mężczyzną, mając wszystkie cechy mężczyzny, albo będąc kobietą, mając wszystkie cechy żeńskie, mówi, że jest odwrotnie.
Znaczy, czyli kwestionuje pan transpłciowość. Są osoby, które przeżywają inaczej swoją tożsamość płciową niż jej fizyczność.
Ale to, że mówimy dzisiaj, to bardzo prosty przykład. Może ktoś będzie zły, może pan redaktor się z nim nie zgodzić. Patrzę przez okno. Dzisiaj jest piękny wrześniowy poranek. Jeżeli będziemy twierdzić, że jest ciemna listopadowa noc. Czy my zmienimy tę rzeczywistość? Nie zmienimy tej rzeczywistości. Tym ludziom trzeba pomagać, a nie utwierdzać ich w błędzie.
Seksualność jest związana wyłącznie z cechami, pierwszorzędnymi cechami płciowymi. Ona jest dużo bardziej skomplikowaną rzeczywistością i tak naprawdę ani w kościele, ani w świecie nikt nie kwestionuje istnienia osób,
ale czy my
które
mamy,
mają inny
panie redaktorze,
umysł niż ciało.
Panie redaktorze, ale czy my mamy te osoby w tym utwierdzać, czy im pomagać?
Ale co to znaczy utwierdzać? To znaczy, jeżeli jest proceder, panie ministrze, ja zadam proste pytanie. To w takim razie, czy powinniśmy skasować w Polsce procedurę tranzycji? Ona jest, istnieje. Sąd Najwyższy z panią Manowską nawet uprościł tą procedurę.
Panie redaktorze, ale ona istnieje, natomiast ona moim zdaniem, i pan doskonale o tym wie, że tak jest, nie jest oderwana od cech również biologicznych. Nie jest oderwana. Jeżeli sąd będzie podejmował decyzję, to uważam, powinien podejmować to w całym spektrum, a nie tylko pewnego zdania jednej osoby. To prowadzi do tragedii. Pan wie o tym, że to prowadzi do tragedii, bo to jest nieodwracalne.
Natomiast niezrobienie tego prowadzi do tragedii.
Ale to trzeba tym ludziom trzeba pomagać, otaczać ich opieką, a nie utwierdzać ich w takim przekonaniu. A szczególnie dotyczy to młodych ludzi.
Czyli generalnie kwestionuje pan medyczne procedury związane z tranzycją i z transpłciowością.
Ja uważam, że do tego trzeba podchodzić wyjątkowo ostrożnie i najpierw trzeba przeprowadzić cały proces pomocy tej osobie, żeby podejmować ostateczne decyzje, bo one są nieodwracalne, no, i one powodują ludzkie tragedie.
Nikt tego nie przyspieszy.
Nie, ale młode pokolenie dzisiaj w klasach są po 3 osoby, które mówią, że są kim innym,
no
niż wynika.
No trzeba im pomóc niż, właśnie no w ramach właśnie, lekcji. Nie, to ale znaczy rozmawiać
nie w ramach ideologii.
A nie zakazywać
Nie w ramach
tego.
Ideologii. Trzeba
ale
im pomagać.
To na jakim przedmiocie teraz trzeba mają im, o tym rozmawiać?
Ale to nie jest kwestia przedmiotu, to jest kwestia pomocy medycznej. Chyba przed chwilą o tym rozmawialiśmy.
Ale
a nie nauczyciela, który będzie przekazywał ideologię lewicową.
Przecież to są, przepraszam, ten nauczyciel może być nauczycielem nawet religii. To chyba nie będzie nauczyciel religii przekazywał ideologię lewicową.
Panie dyrektorze, czy naprawdę szkoła jest miejscem, gdzie powinniśmy rozmawiać o kwestiach, moim zdaniem, absolutnie
tak
ideologicznych
myślę,
i oddawać to w ręce osób, które są zupełnie do tego nieprzygotowane? Ja uważam, że nie.
Mówi, w każdej klasie ja są uważam, trzy takie osoby, to
pozostajemy
ja mówię,
na różnicy zdań.
Zbigniew Wogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Bardzo dziękuję
za rozmowę. Dobrego, miłego dnia.